Wanda Miłaszewska, Czarna Hańcza. Motto.
Mówi się tak łatwo niezapomniane chwile. Życie jednak ma bystry prąd i piaskiem trosk powszednich zamula najpiękniejsze wspomnienia. Trudno później, nawet w jakieś słoneczne święto duszy, odnaleźć ich pierwotną barwę i smak. Lecz istnieje słowo magiczne, zamieszczone na pierwszej karcie tej książki. Imię rzeki, istniejącej od wieków, ale którą myśmy, dla siebie, na nowo w dziejach ziemi odkryli. Komu więc jak nie tobie, kochany Tadziu, mogłabym ofiarować wspomnienie kilku chwil przeżytych w kraju Czarnej Hańczy?
Nie my, tylko oni.
Leżał na pochyłym zboczu lasku nad stawem. Przymknąwszy oczy, rozkoszuje się ciepłem cudnego dnia, które o tej porze roku wydaje się jeszcze cenniejszym, niezasłużonym darem lata. Pomimo, że oczy mam zamknięte, wiem, że jeśli uniosę powieki, ujrzę niebo nad sobą i drugie niebo, odbite w wodzie. Ten samotny obłok, pulchny i biały, przesunął się może trochę na prawo i sięga teraz w czuba najwyższej sosny. W stawie jest także obłok i sosna. Drobne rybki, wypluskujące co chwila na powierzchnię, zdają się szczypać malutkimi pyszczkami zielony miraż igliwia. Jest zbyt gorąco, by chciało się myśleć. Te oderwane obrazy, przemykające pod czaszko, nie mają określonych kształtów ani barw. Podobne są do świetlnych kręgów, kołujących pod powiekami. Rozpływają się w bezmiar, nieograniczony ludzkim polem widzenia. Pomimo, że oczy mam zamknięte, wiem, że jeśli uniosę nieco głowę, zobaczę znowu nasz kajak zaszyty dziobem w trzcin nadbrzeżny. Tkwi tak nieporuszony, drzemie, jak wszystko wkoło. Tylko słońce spiło już zapewne z pokładu krople wody, ślad naszej wspólnej kąpieli. Cienka lodyżka jakiegoś wodorostu owinęła się wkoło wiosła i zaschła, wygięta w śmieszny, nieco koślawy znak zapytania. Leżę ciągle twarzą ku słońcu, dopóki jeden uparty promień nie zaczął wgryzać mi się w skórę zbyt boleśnie. Wtedy obracam się powoli na prawo i tym ruchem otwieram wreszcie oczy naprawdę. Widzę Tadzia idącego wzdłuż grobli. Z daleka pod światło wydaje się malutki, podobny do dziecinnej zabawki z lakierowanej blachy. Słońce, które już się zniża powoli, otoczyło ruchomą figurkę ludzką jasnym konturem. Tadzio wyraźnie kroczy w tę stronę. Minął groblę, znikł mi na czas dłuższy sprzed oczu na pochyłości lasu i wreszcie wyrasta ponad wysokie trawy, znienacka, tuż przede mną, w normalnej postaci dorosłego człowieka. Wywija pękiem gazet nad głową i mówi, jak postępuje powieść. Wcale nie postępuje, mówię smutno. I to niestety jest prawdą. Powieść leży na obydwie łopatki, przywalona ogromem trudności, które się nagle nad nią spiętrzyły niby góra lodowa, mocno ostudzając mój początkowy zapał. A wydawało się, że to nic prostszego. Materiału mam tyle, że zdaniem Tadzia starczy nie na jeden, ale 10 opasłych tomów.
Moja powieść. Zdaje mi się, że odpopełniłam małe szachrajstwo. Z przygodami jeszcze pół biedy. Gorzej z romansem. A najgorzej... Budzi mnie z zamyślenia głos Tadzia, który już dawno wyciągnął kajak na brzeg, a teraz zbiera w trawie porozrzucane pisma i nie mogąc doczekać się słowa ode mnie, zagaduje z uśmiechem. Napisałaś chyba w myśli nowy rozdział swojej książki. Masz taką minę, jakbyś była o 100 mil od rzeczywistości. Tworzysz całą parę. Czy zgadłem? Potrząsam głową przecząco. Ach, mój drogi, nie tak to łatwo idzie. A najgorszy mam kłopot z bohaterami. Doprawdy, nie chcą ci być posłuszni. Domagają się wolnej i nieprzymuszonej woli w swoich postępkach? Pewnie od nich wymagasz zbyt wiele. Przyznaj się, coś tam takiego zbroiła. Nie, broń Boże, tylko widzisz, z początku zdawało mi się, że bohaterami książki będzie dwoje ludzi. Po prostu my. Po prostu ty i ja. Miałem już nawet gotową parę imion, ogromnie efektownych, prawdziwie powieściowych. Tymczasem ogarnął ci niepokój, że zostalibyśmy poznani po pierwszych słowach, jak na balu maskowym, co? Ach, nie o to chodzi. Wyobraź sobie, przekonałam się nagle, że cała moja koncepcja literacka jest najfatalniejszą pomyłką. Nie my jesteśmy bohaterami, Tadziu. Nasze pole działania ograniczyło się do minimum. Gramy bardzo podrzędne role w tej historii. Role mówiących pionków, coś jakby marionetek puszczonych między żywy tłum. Będziemy stratowani, unicestwieni. Nasze ruchy będą z konieczności niezdarne, jak ruchy mechanicznych lalek. Nasze głosy zabrzmią często jak niepotrzebny dysonans. Tam, gdzie fala rozmawia z wiatrem, niebo spuszczą, gdzie ptaki nawet uciekają niechętnie, dziwiąc się, że im spokój zmęcony. Tam, gdzie myśmy byli tylko parą intruzów, Tadziu. Już teraz wiem. Już wiem. Bohaterami mojej książki mogą być tylko oni. To jest Czarna Hańcza i Bóbr, naturalnie. Kiwam głową. Tym razem odgadł trafnie. W zakłopotaniu zerkam na Bobra. Leży sobie na boku, długi, wąski, nieruchomy. Z wnętrza jak na urągowisko wyziera zwiędła, zbutwiała niemal tarcza słonecznikowa, nie wiadomo przez kogo tutaj zapomniana. Widzisz więc, dodaję w zamyśleniu, przenosząc wzrok na Tadzia, że to nie lada przykrość. Na samym wstępie wyrzec się snów o własnej sławie, ustąpić miejsca takiej oto figurze. Czego ty chcesz? Bardzo ciekawy z niego typ i przyznasz sama, nieszablonowy. A ile przy tym kłopotu? Opisać sympatycznie postać głównego bohatera, który składa się z klepek dębowych i dykty, który ma dziób, a od urodzenia jest niemy, i wzbudzić w czytelniczkach entuzjazm i marzyć, by do niego wzdychały. Kajak. To mi dopiero bohater. I dlatego powtarzam ci, powieść utknęła na martwym punkcie. Po prostu jestem bezradna. Jak ruszyć z miejsca? Jak zacząć, by na wstępie nie rozczarować ludzi, którzy czekają na romans i przygodę?
Wal bez początku, bez wstępów, powiedział Tadzio. Słońce chyliło się właśnie ku zachodowi. Doskonały początek, zwłaszcza, że tak było naprawdę. Przypomnij sobie ów dzień. Pamiętam go wybornie i dlatego w imię prawdy muszę sprostować. Słońce nie miało się jeszcze ku zachodowi. Gdybyśmy postanowili, że nazajutrz z rana, czyli w sobotę, 24 sierpnia, wyruszymy kajakiem na jeziora i przepłyniemy tyle wody, ile jej tylko znajdziemy na naszej drodze. Bo widzisz, to było coś innego, coś tak nowego. W pierwszej chwili nie mogłam sobie wyobrazić, jak my zdołamy wykonać ten cudowny plan. I prawdę powiedziawszy, okazało się, że miałam trochę racji. Cóż by zostało z naszych najlepszych chęci, gdyby nie oni? O ileż węższy, uboższy byłby dzisiaj świat naszych wspomnień, gdyby ich tam nie było. To, co my wspominamy jak fantastyczny sen, oni może przeżyli naprawdę. Jacy oni? Bohaterowie mojej książki.
W świetle lampy.
Siedzieliśmy na trawie z głowami zadartymi do góry, w milczeniu obserwując obłoki. Miały tego dnia wybitnie jesienny wygląd. Duże i postrzępione, biegły szybko po niebie i co chwila przysłaniały nam słońce. Pomyślałam z westchnieniem. Czyż doprawdy kończy się lato? Czyżby to miały być ostatnie dni upalne, a potem znowu długi szereg miesięcy palenia w piecu, wełnianych ponczoch, swetrów, wszystkich tych okropności, które człowiek musi wdziewać na siebie, by nie zamarznąć na kość w naszym klimacie. Widocznie Tadzio gonił oczami wyobraźni podobne perspektywy, bo nagle rzucił od niechcenia. Ludzie widzieli dzisiaj klucz żurawi ciągnących na południe. Chyba jeszcze nie odlatują, za wcześnie. Kiedy lecą wysoko o tej porze, to podobno znak nieomylny, że zima będzie wczesna i surowa. Zdrygnęłam się. Mały wełnisty obłok znowu zasłonił słońce i przez tę krótką chwilę zrobiło się na świecie nie tylko szaro, ale zupełnie chłodno. Jesień, pomyślałam z goryczą, jesień nadchodzi. Już w tym roku nie zobaczymy naszych jezior. Tadzio wstał nagle, chwilę popatrzył na wodę i ruszył naprzód krokiem zdecydowanym. Wracasz do domu? Zawołałam. Przedtem się jeszcze wykąpię. Trzeba korzystać z pogody, póki czas. Zaczekaj na mnie, popłyniemy razem na tamtą kępę. Kiedy wróciłam z głębi lasku przebrana w kostium pływacki, na wybrzeżu nie było nikogo. Dopiero po chwili w pobliżu zabulgotała woda i dostrzegłam lśniącą, mokrymi włosami oblepioną głowę tej ziemnowodnej istoty. Halo! Krzyknął Tadzio prychając. Woda jest zimna i wspaniała. Radzę ci wypłynąć kajakiem i skoczyć w głębszym miejscu, bo tu przy brzegu straszny muł. Kąpiel była rzeczywiście rozkoszna. Nie umiem pływać kraulem, więc po kozacku, po psiemu, stylem zaiste dowolnym, dobrnęłam wreszcie do kępy i z powrotem. Tadzio mnie grubo wyprzedził i gdy wyczłapałam nareszcie z gęstej mazi na twardszy grunt, leżał plecami do słońca i obsychał. Jaki dzień dzisiaj mamy? Spytał, gdy usiadłam opodal, zadyszana jeszcze po swoim sportowym wyczynie. Piątek. To jutro, znaczy się, będzie sobota. Przeważnie, mój kochany, pomiędzy piątkiem a niedzielą przytrafia się sobota. Cóż ty tam znowu knujesz? Tadzio zaczął monologować. Pomyśl, tak się cudownie składa. Uszczknęlibyśmy tylko jeden dzień powszedni, bo w niedzielę nie godzi się ślęczyć nad kałamarzem. W dwa dni można objechać kawał świata. Zrobilibyśmy tak. W Augustowie spuści się kajak na wodę koło tartaku, bo to bliziutko dworca. I hajda naprzód, ku przewięzi. A potem, ile czasu wystarczy, może nawet wigry? Ha, jak myślisz, przejechać całe wigry na żaglu? O ile będzie pomyślny wiatr, wtrąciłam, walcząc jeszcze z szaloną chęcią uściskania Tadzia za te słowa. Dlaczego miałoby nie być wiatru? Będzie z pewnością. Trzeba zrobić swoje i wierzyć, że reszta sama się złoży. Tylko ten człowiek, który się z przeszkodami nie liczy, osiąga cel. A więc jesteśmy już na wigrach. Zatrzymujemy się w bryzgu u Zabłockich. Pamiętasz Zabłockiego? Jakże mu było na imię? Zapomniałem, a tak nas gościli serdecznie. Zacny człowiek. Zasypał owsa koniom i napoił je, podczas gdy my, jak opętani, pływaliśmy po jeziorze do samego wieczora. Wysuwaliśmy w pocie czoła na zmianę, a mimo to łódź się wlokła haniebnie. Dla Bobra byłaby to fraszka. Umilkł i po chwili dorzucił na pozór obojętnym tonem. Można by wrócić inną drogą, zupełnie nową. Cała trasa nie powinna zabrać nam więcej czasu jak dwa dni. Pokażę ci na mapie. Obliczyłem dokładnie każdy kilometr. Znów zamilkł i spojrzał na mnie z ukosa. No i cóż, jedziemy? Zdaje się, że ty również dokładnie obliczyłeś, jaka będzie moja odpowiedź. Po cóż pytasz? Dla formy, żebyś potem nie narzekała, jeżeli na mnie poszukuje się we wszystkim. Tadziu, tylko człowiek nieliczący się z przeszkodami osiąga cel. A teraz wracajmy do domu. Trzeba się przygotować do drogi, jeżeli naprawdę jutro rano ruszamy.
Bóbr ma głos. Wypadałoby się przedstawić. Nazywam się Bóbr. Takie imię nadano mi, nie pytając, czy mi dogadza, kim jestem, kto mnie rodzi. Jeżeli kto ciekaw, bardzo proszę, uczciwy kajak z warsztatów klubu wojskowego w Grodnie. Pochodzenie jego nie powinien się wstydzić. Znalazłby się wprawdzie pewne drobne niedokładności w mojej strukturze. Poskąpiono mi na przykład kitu, wskutek czego byłem w pierwszych dniach żywota pono niedostatecznie uszczelniony. Ale to są drobiazgi w porównaniu do zalet, w jakie wyposażyła mnie hojnie wiedza i pomysłowość ludzka. Liczę sobie dobrze odmierzone 4 metry długości, metr szerokości w pasie, a składam się przeważnie z solidnej dębowej klepki, tudzież z dykty, która stanowi najpiękniejszą część mojej doczesnej powłoki, czyli pokład. Muszę zaznaczyć, że wyszukanych wyrażeń jak tudzież oraz doczesna powłoka nauczyłem się dzięki częstemu przebywaniu w towarzystwie osoby, którą nazywają autorką. Nie wiem, czy to jest stanowisko uprzywilejowane przez ludzi. Zauważyłem jednak, że autorowie mają dosyć oryginalne upodobania, od których często cierpię niewinnie. Lubią na przykład gramolić się na mój grzbiet, nie zważając, że jest niezmiernie wrażliwy. Biją mnie po bokach piętami albo, zaczepiwszy ręce o ster, płyną mym śladem, co ogromnie utrudnia równy i szybki bieg po wodzie. Zresztą nie robię im z tego powodu wymówek. Jestem na służbie i nie mogę się skarżyć, by mnie źle traktowano. Przeciwnie, doznałem nader serdecznego przyjęcia i od pierwszej chwili zostałem zaliczony w poczet najmilszych domowników. Ale wracając do rzeczy, czyli do rysopisu mego. Podobno prezentuje się nieźle. Wyżej wspomniana dama raczyła nawet zauważyć zupełnie głośno, że jestem przystojny. Nie wiem, czy ten epitet pasuje do kajaka. Między ludźmi ma znaczenie pochlebne. Myślę, że wiele dodaje mi uroku dumny maszt z szlachetnym, białym żaglem trójkątnym, a zwłaszcza zawadiacki proporczyk biało-amarantowy, który jest moim okiem i uchem, a służy także do porozumiewania się z ludźmi. Ponieważ nie znają mojej mowy, a szkoda, wskazuję im przy pomocy tej chorągiewki kierunek wiatru, w czym sami orientują się dość słabo. W ogóle ludzie nie odznaczają się bystrością. Z czterech żywiołów zarejestrowanych przez ludzką wiedzę znam i kocham jedynie dwa – wodę i wiatr. Otóż wydaje mi się, że choć jestem tylko głupim kajakiem, rozumiem stokroć lepiej prawa, jakim podlegają te dwie potęgi i niejednego z ludzi mógłbym nauczyć, gdyby słyszeli moje rady i zechcieli się do nich stosować. Sprawiedliwość każe mi w tym miejscu nadmienić, że osobiście czuję się z tego kształtu bardzo zadowolony. Smukłość moja i lekkość oddaje mi nieocenione przysługi w pracy, którą kocham i do której zostałem powołany. Przyznaję również, że uczyniono wszystko, aby mi tę pracę ułatwić. Posiadam na pokładzie dwie pary dulek, w których wygodnie i bezpiecznie spoczywają wiosła dwupiórkowe, moje śmigłe, skrzydlate ramiona, naturalnie tylko wtedy, gdy są bezczynne. Żagiel otrzymał piękne kółko miedziane obejmujące maszt. Dzięki tym kółkom lekko i zręcznie hipsują go do góry, albo w razie nagłej potrzeby opuszczają z pośpiechem. Ster osadzony na mosiężnej zatyczce otrzymał nożną kierownicę. W ogóle, jeśli chodzi o pomysłowość, ludzie zrobili wszystko, aby mnie całkowicie ujarzmić. I to jest bodaj jedyna ciemna plama na mem życiu beztroskiem. Tak bym chciał czasem wyrwać się, gdy żagiel załopocze i chwycić pierwsze pozdrowienie wiatru. Tak bym leciał przed siebie, dopóki stanie tchu i przestrzeni. Próbowałem się początkowo buntować. Płatałem nawet różne niepoczciwe figle kapitanowi i załodze. Niestety człowiek opanował wkrótce moją gwałtowną naturę. Silna dłoń kieruje każdym mym ruchem. Nie mam już własnej woli. Płynę pokornie jak dziecko, dokąd mi każą. I chociaż jestem czujny jak niewolnik w kajdanach, chociaż zarzewie buntu nie wygasło w mem sercu i czekam tylko swobodnej chwili, aby odzyskać całkowitą swobodę, muszę słuchać sygnału, który mi daje stopa sterniczki. Zwracam na prawo i na lewo, zataczam łuki, holendruję, wpływam na ciche zatoki albo kładąc się prawie na boku, mknę przed siebie jak biała mewa skrzydłem trącająca o wodę. O ludziach i o diable.
Nie mogliśmy ani rusz odnaleźć Zabłockich. Nie mogliśmy do nich trafić, aż wstyd. Niby wszystko to samo. Najpierw droga szeroka, z której jak na dłoni widać jezioro. W gęstym mroku majaczy białawy, zakręcony, wężowy pas, nakrapiany ciemniejszymi plamkami grądów. Kiedyś po raz pierwszy przed paru laty dojeżdżaliśmy konno do Bryzgla. Słońce właśnie schowało się za lasem i widok różowawej topieli z rozrzuconymi tu i ówdzie wyspami sprawił na nas wrażenie niesamowite. Była to jakaś niekończąca się przeplatanka ziemi i wody. Zdawało nam się, że mamy przed oczyma panoramę, której malarz nie mógł sobie dać rady z perspektywą. Prawdopodobnie urwisty brzeg wyniosłej moreny lodowcowej, na której osłupiali z zachwytu zatrzymaliśmy konie, powiększał to złudzenie, że wigry nie leżą płasko w dole, ale woda ich wznosi się ku nam, niby japoński parawan, ozdobiony gdzieniegdzie kępkami stylizowanych drzew. Wszystko, ów perłowy ton wody, fiołkowym konturem otoczone pasemka lasów nadbrzeżnych, purpurowo-ogniste obłoki, wszystko wydawało się raczej pomysłem jakiegoś artysty, wizjonera, niż autentycznym krajobrazem. Długo by można o tym pisać, tak jak długo się trzeba oswajać z faktem, że wigry o każdej porze dnia i roku są inne. Tym razem grądy, majaczące widmowo, spały wśród wody cichej i niezmąconej. Szeroka droga wiodąca ku wsi była pusta zupełnie. Zdawałoby się, że wszystkie życie zamarło tu od dawna. Gdzieniegdzie tylko migotały rude światełka w oknach. Machnąwszy batem w kierunku owych świateł, woźnica nasz objaśnił: ot i bryzgiel! Byliśmy o tym przeświadczeni od paru minut, tak jak od paru lat wiedzieliśmy na pewno, że Zabłoccy mieszkają na samym końcu wsi. To też ogarnął nas niepokój, gdy dotarłszy do tego miejsca, nie znaleźliśmy znajomej zagrody. Są budynki, lecz inne. Tamte jakby się w ziemię zapadły. No i jak będzie? Spytał właściciel wozu, uważając, że najwyższy czas skończyć z nami. Zawrzeć to, kajak z woza, koniem do domu lżej wracać. Już na końcu języka miałam uszczypliwą uwagę o roztargnieniu tacia, bo żeby sobie nawet adresu dokładniej zanotować, gdy w bliskości pojawił się jakiś zapóźniony bryzgla mieszkaniec. Naturalnie, bez namysłu, pozdrowiliśmy go pochwalonym i zapytali zgodnym chórem: gdzie tu mieszka Zabłocki? Zabłocki? W głosie chłopa brzmiało takie zdziwienie, jakby nigdy o podobnym nazwisku nie słyszał. Poskrobał się w głowę i po chwili zastanowienia dodał: jest przecie dwóch Zabłockich. A ten, co tutaj mieszkał? Tubylec zbliżył się do wozu, popatrzył na Bobra, na nas, potem znowu na Bobra, pokiwał głową, że niby łódka dziwaczna jakaś, i odparł po głębokim namyśle: jest dwóch braci, Wincenty jeden, a drugi Aleksander. Aleksander, słyszysz, Tadziu? Naturalnie, że Aleksander. Mówiłem ci, że Aleksander. Jak można było zapomnieć? A gdzie on teraz mieszka, nie wiecie? Chłop zamiast odpowiedzi przyglądał się nam z rosnącą ciekawością. Wreszcie spytał podejrzliwie: a panowie czego chcą od Zabłockich? Od jednego tylko, od Aleksandra. Żeby nas przenocował. Myśmy już byli tutaj konno, 2 lata temu. W jednej chwili zmienił ton nieufny na przyjacielski. Oparłszy się łokciami o pokład Bobra, zawołał: a to wy! Pamiętam! Piękne konie mieliście. Więc co się stało z Zabłockim? Gdzie jego dom? Bryzgielczyk roześmiał się na całe gardło. A przecie tu, przed wami. Spojrzałam na Tadzia, Tadzio na mnie. Żeśmy też nie poznali? Coś się zmieniło. To prawda, ale ogródek przed tą chatą ten sam. Brama trochę krzywa, jak wtedy. Ale już zabrakło czasu na dociekania, co mianowicie uległo tu przeistoczeniu, bo na podwórzu rozległy się kroki i sam gospodarz, zwabiony głośną rozmową, poświecił nam latarką w oczy. Ten poznał nas od razu i natychmiast zaprosił do mieszkania. Kazik! Krzyknął. Kazik! Pomóż nam zdjąć z woza tę łódkę. Zza drzwi sieni wysuwały się już jedna nad drugą ciekawe główki dzieciaków.
Przestąpiłam wysoki próg i ogarnęła mnie radość ogromna. Nic się tu nie zmieniło. Jakby czas zatrzymany w miejscu związał 2 jednakowe momenty w całość. W pierwszej izbie powitał mnie przyjaźnie ten sam zapach razowca. Była tak samo sobota i właśnie chleb wyjęto z pieca. Te same ławki pod ścianami, uczerniony komin i spora kubka obierzyn kartoflanych w szafliku. Przez uchylone drzwi sąsiedniej izby żółte światło naftowej lampki przekrada się złocistą smugą. I warsztat tkacki klekocze rytmicznie jak wtedy. Tak, 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 tak. Zajrzałam co prędzej do wnętrza. Naturalnie, jest. Pochwalony Jezus Chrystus, Marcelko. Puściła z rąk czułenko, aż rozhuśtane na nitce jęło kręcić się i uderzać o drewnianą ladę warsztatu. A sama zerwała się z miejsca, okrutnie, szczerze ucieszona.
A to pani na wieki wieków. A myśmy państwa wyglądali i wyglądali caluśkie lato. Brat już myślał, że znowu nie przyjedziecie.
Lubię twarz Marcelki, jej wesołe, a mądre oczy i dwa kosmyki włosów nad uszami o ton jaśniejszy od twarzy. Uścisnęłyśmy się za ręce mocno, przyjacielsko. Zanim Tadzio z Zabłockim wrócili ze stodoły, gdzie pułk lepiska zajął bóbr, już mi zdążyła opowiedzieć wszystkie nowiny. Że w Bryzglu komasację skończyli, że rząd chce od nich zabrać wyspy, a łąki dać gdzie indziej, że jest nareszcie parafialny kościół w Mąkiniach i nowy proboszcz, że to, że tamto, że owo. Nie zamykały się usta Marcelki ani na chwilę, jakby chciała historię lat ostatnich zamknąć w skrócie tej gorączkowej relacji. Zabłocka ma nowe dziecko, które przemknęło mi przez myśl, piąte chyba, a może nawet szóste. We Wigrach całe lato byli harcerze, oj, dokazywali na wodzie, a na odpust to się tyle narodu zjechało tego roku, jak nigdy. Ona, Marcelka, była także. Co? Czy wychodzi za mąż? Nie, jeszcze nie, brat by nawet nie dał, za młoda. Ale płótna już sobie zimą wytkała całe dwie ściany i ręczników też kilka, długich. Teraz kończy tę płachtę. Czy ładna? Nie zdążyłam pochwalić, bo do izby weszła Zabłocka, a za nią obaj mężczyźni, zagadani o gospodarce. Zabłocka zaraz wsiadła na Marcelkę, że mię tu rozmową zabawia, a do świetlicy nie prosi. W mgnieniu oka pchnęła drzwi, otarła krzesła fartuchem, strzepnęła ze stołu jakieś niewidzialne okruszki i postawiła lampę wysoko na szafie. Chciała też zaraz ugościć nas kolacją i ledwieśmy się obronili, że nie jesteśmy głodni, że prosimy tylko mleka, dużo mleka. Który to litr dzisiaj? Zauważył Tadzio, gdy dorwawszy się do dzbanka, piłam jedną szklankę po drugiej. Nie bój się, wystarczy i dla ciebie. Zaspokoiwszy pragnienie, wdał się znowu w rozmowę z Zabłockim. Mam wrażenie, że w kolejności tematów jest pewien rytuał. Zaczyna się od urodzaju, dobry to dobry, kiepski to kiepski, potem przychodzą szczegóły. A jak tam z owsem? Chwalić Boga, nie zgorszy. Tego roku wszędzie owiec obrodził. A tak, nikt nie narzeka. Potem rozmowa zeskakuje na ceny. Tu już, bez względu na rok pomyślny, następują utyskiwania. Ceny są zawsze za niskie. Na tym tle mówi się długo i szeroko, ile czego dawniej człowiek dostał za korzec żyta, a ile dziś. Tadzio dorzuca uwagę, że jak zboże tanie, to życie w miastach drożeje. A prawda, potakuje Zabłocki. Stodoły niby pełne, a naród biedniejszy. Od biedy, naturalnie, przechodzi się do wspomnień wojny, do podatków, do odbudowy. Ten i ów budynki już ma w porządku. Od Zabłocki na przykład stajnie zeszłego lata przeniósł na inne miejsce. Zaraz się przestronniej zrobiło na podwórku. Teraz łatwo parę koni z wozem zawrócić. Z budownictwa rozmowa schodzi na stosunki we wsi, na sklepik, który zbankrutował w kilka miesięcy, bo ludzie wszystek towar na burg wybrali. Potem o nowej parafii, o księdzu. Tu niespodzianie wtrąciła się Zabłocka. Huśtając swoje najmłodsze dziecko na kolanach, oświadczyła z zapałem. Oho, teraz to my mamy proboszcza. Dobry on? Mało dobry. Mądry ksiądz. Oj, mądry. Pół roku jak tu siedzi, a pijaństwo ze wsi przepędził. Jakże to zrobił? Jak? Ano, przyjdzie w odwiedziny, do chorego, czy tak z ludźmi pogadać. To jak od kogo wódkę poczuje, nie daj Boże, ile się tamten nasłucha. Bardzo się gniewa? I gniewać to nie bardzo, ale wyśmieje człowieka, nabieduje się nad nim, że taki niby znaczny gospodarz, a w wódce rozum topi. Naśmieje się z niego, nawstydzi i teraz o pijakach w Bryzglu mało gdzie słychać. Spojrzała na męża ukosem, porozumiewawczo, a ten przytwórzył zgodnie. Mądry ksiądz, przy nim tu teraz inne życie, ludziom lepiej się dzieje. A bo pewnie, gorąco wykrzyknęła Zabłocka. Jak się dawniej na tę wódkę zbierali, jak zaczęli pić, a potem wiadomo, pijany człowiek i kląć zacznie, i do bicia się nawet weźmie. A tych pieniędzy zawsze mało. Dziecku sukienki nie było za co sprawić, a ten złotówki nosi i nosi z domu.
Jakoś mi się zdawało, że rozmowa zaczyna schodzić na osobiste małżeńskie porachunki o przeszłości. Tadzio w lot skręcił na temat komasacji. Zabłocki rozgadał się szeroko o korzyściach, jakie nowy podział ziemi przynosi, a ja szepnęłam do Marcelki. Pójdę popatrzeć na jezioro. Wymknęłyśmy się z izby, gdzie już zaczynało być duszno od woni świeżego chleba i od spracowanej odzieży gospodarskiej. Tuż za progiem owionęło nas chłodne, rześkie powietrze, choć wiatr ucichł zupełnie. Gwiazdy świeciły ogromne i jasne, a pucołowaty księżyc z nadgryzionym już nieco prawym policzkiem gramolił się powoli do góry. U naszych stóp drzemała woda olśniącej metalicznie najmniejszą zmarszczką nieskażonej powierzchni. Zeszłyśmy stromą ścieżką aż do skleconego z kilku desek pomostu, przy którym tkwiła bezczynnie samotna łódka Zabłockich. Przed nami wyspa Ostrów, wiwacznym konturem wgryzała się w tło nieba o barwie nieopisanej. Chwilami zdawała się występować wyraźnie, to znowu nikła w oczach, jak senna zjawa, wsiąkając w mrok. Co za cudowna cisza, szepnęłam na wpół do siebie. Prawie się wierzyć nie chcę, że tu wiatr często harcuje, a fale szarpią brzeg. Marcelka przysiadła na pomoście, zanurzając rękę w płynnym ołowiu, który zapluskał sennie pod jej palcami, westchnęła. Oho, teraz to cicho siedzi, ale prędko mu się uprzykrzy i zacznie dokazywać. To, a ten, diabeł wigierski. Macie tu diabła? A wiadomo, proszę pani, dawniej to on tutaj nie mieszkał, dopiero jak się ojcowie Kameduli do Wigier sprowadzili. Okropnie on zły na nich. Nie może sobie darować, że się tym mnichom dał zwieść. Jakże to było, powiedz. Marcelko, strasznie jestem ciekawa tego diabła. I powiadasz, że się na mnichów gniewa? Ale o co? A bo to, proszę pani, dawne czasy. Najstarsi ludzie we wsi nie pamiętają, kiedy to było. Ale było. Pewnie się ten diabeł tak złości, że raz ludziom darmo usłużył. Lata nad Wigrami, wysoko, a najwięcej koło klasztoru się kręci. Czasami jak dmuchnie z góry, jak parsknie, to się ta woda zakotłuje aż strach. Ludzie mówią, że on tej swojej ryby szuka, co ją do Wigier cisnął. Jakiej znów ryby? A siej. Umilkła. Popatrzyła na księżyc, potem na mnie. Widocznie zbierała myśli, od czego zacząć opowiadanie. Wreszcie odezwała się znowu. Dawniej dużo się jej łowili na Wigrach, ale teraz jest zakaz. Powiadają, że niedaleko stąd, na Toni Bór, jeszcze się czasem przytrafi, ale koło klasztoru to nie złowi jej nikt. Wiadomo, diabelska ryba, diabeł jej sam pilnuje. Moja Marcelko, opowiedz mi od początku, co wiesz. Okropnie lubię bajki. Wzruszyła ramionami. Kiedy to nie bajka? Starzy ludzie powiadają, że przedtem na Wigrach siej wcale nie znali. I płotek, i okoni, i różnej ryby, pełno było jezioro, ale siej? Ani. Dopiero jak ten klasztor pobudowali, pani wie, za jednego polskiego króla, bardzo już dawno, nazywał się ten król Władysław IV. Może i tak. Ten król miał brata, ogromnie pobożnego, to ten brat ciągle się modlił, bo wtedy na świecie była wojna i wielkie nieszczęścia. Więc ten brat umyślił sobie Kamedułów na Wigrach osadzić, żeby się za cały naród tutejszy modlili. No i cóż, przecież chyba nie oni z diabłem mieli konszachty. Było tak. Oni, te Kameduli, przyjechali bardzo z daleka, z Włoch. A był między nimi jeden braciszek, nazywał się Barnaba. To on im kucharzował w klasztorze. Ten Barnaba ciągle myślał, co by przeorowi na obiad ugotować, żeby nie było takie proste jedzenie, jak to po wsiach. A ten przeor dobrze zjeść lubił, a najwięcej ryby. Ale nie te nasze, tylko takie, co w swoim kraju jadł. Raz przechodził wieczorem koło kuchni klasztornej i widzi w oknie Barnabę. To mu tak przyszło do głowy i spytał: a co ty mi, Barnabo, jutro na obiad dasz? Więc ten powiada, że rybę. A jaką rybę? Więc Barnaba zaczął po kolei wszystkie ryby wyliczać, jakie tylko we Wigrach były, a przeor tylko głową kręci i wreszcie, jak już tamten nie wiedział, czym mu dogodzić, powiada: wiesz, co bym chętnie zjadł? Sieje. Aż się biednemu Barnabie ciemno w oczach zrobiło, bo skąd tu dostać sieje, kiedy jej wcale nie ma w wodzie wigierskiej? Przeor sobie pewnie tak tylko na śmiech powiedział, a Barnabie ta sieja z myśli nie schodzi. Noc przeszła. Wszyscy posnęli, a on siedzi i ciągle o tym rozmyśla. Wreszcie powiada do siebie, ale głośno: Już bym samego diabła prosił, byle te sieje dostać na jutrzejszy post. Diabli mają dobre uszy. Zaraz jeden usłyszał. To nie był polski diabeł, tylko wenecki i Barnaby mowę znał dobrze, więc wszyściutko zrozumiał. Ten diabeł z ich kraju przyleciał i tylko czekał, żeby którego z ojców na pokuszenie wywieźć. Więc jak tylko Barnaba swoje skończył, już diabeł myk przez okno i kłania się czapką do ziemi. Bardzo pięknie, powiada, że mnie wołasz, bo nikt twojego życzenia nie wypełni. Tylko ja jeden. Barnaba się bardzo przeląkł, bo niedobrze z diabłem mieć sprawę. Ale myśli, co zrobię? Już teraz trzeba tylko duszy pilnować, żeby jej nie utracić za diabelskie usługi. Namyśla się, namyśla, a tymczasem diabeł już cyrograf pazurem wyskrobał i mówi. Podpisz tylko, a jutro na południe twój przeor będzie jadł świeżutką sieję. Zobaczył Barnaba, że źle, więc się ratuje jak może. Dobrze, powiada. Podpiszę, ale umowa stanie taka. Przyniesiesz mi z samych Włoch sieję, ale żeby żywa była, jak prosto z wody, a jeżeli przed świtaniem nie zobaczę ryby tu, na tym stole, to duszy mojej nie dostaniesz. Diabeł skrzywił się i narzekać zaczął, że droga daleka, że noce krótkie, bo to wiosną było, ale wreszcie powiada, niech i tak będzie. A on tylko udawał, że mu ciężko, bo co to trudnego dla diabła kawał świata przelecieć, choćby dalej było niż stąd do Grodna. A Barnaba tak sobie myślał. Zamarudzi diabeł, a jak na jutrznie zadzwonią, to już się go nie boję. Wtedy zły nie ma do człowieka przystępu. Więc powiada jeszcze do diabła. Idź, czasu nie trać, bo do świtu masz ledwie godzinę. Za godzinę tu będę, krzyknął diabeł i wyleciał oknem. Barnaba wychylił się, patrzy, ale gdzie? Diabła już ani widać. Tylko wiatr wieje nad jeziorem. Wtedy się znowu zląkł okrutnie i myśli. Cóżem ja nieszczęśliwy zrobił? Diabła chciałem oszukać, a on tymczasem już moją duszę ma w garść. Jak nie zacznie Barnaba lamentować, głową o ścianę tłuc, a ciągle nasłuchuje, czy już diabeł nie wraca z siebie. Usłyszał przeor płacz, przyszedł do celi i pyta. Co tobie, bracie Barnabo? Czego tak strasznie narzekasz? A jak ja nie mam narzekać, kiedy diabeł zaraz po moją duszę przyjdzie? I opowiedział wszystko, co i jak. Przeor go najpierw skrzyczał, że dla marnej ryby wydał siebie na potępienie wieczne, ale mu było żal Barnaby i zasmucił się bardzo. Zawsze, myśli, to moja wina. Mnie się ryby zachciało, a teraz Barnabę diabli do piekła za to pociągną. Więc powiada. Nie smuć się, bracie Barnabo. Może się Bóg zmiłuje nad nami i ratunek nam zaśle. Pożegnał się przeor i wyszedł. Chodzi, chodzi po korytarzach, bardzo niespokojny i smutny. Taki zamyślony zaszedł aż na wieżę klasztorną. Nie widział, że za nim idzie śladem anioł stróż Barnaby, co go nie chciał w nieszczęściu opuścić. Z wysokiej wieży spojrzał przeor na jezioro i aż krzyknął. Taki straszny widok zobaczył. Nad samą wodą nisko leci diabeł i rybę trzyma pazurami, żeby mu nie uciekła. Podniósł przeor rękę, przeżegnał się, a w tej samej chwili anioł powiada mu na ucho. Łap za sznur i ciągnij ile siły, tylko prędko. Słuchał przeor i zaczął dzwonić na jutrznie, choć przed czasem. Cały się u tego sznura uwiesił, ciągnie, ciągnie, ale rozkołysał te dzwony. Jak nie zaczął dudnić, coraz głośniej, a głośniej. Zaraz się w klasztorze ruch zaczął, biegną wszyscy ojcowie do kaplicy, a Barnaba w swojej celi krzyżem upadł i Panu Bogu za ratunek z płaczem dziękuję. A właśnie była ostatnia chwila, bo diabeł już się do okna zbliżał. Słyszał, że dzwonią na jutrznie, zazgrzytał zębami ze złości, ale nic nie mógł zrobić. Już do klasztoru nie miał przystępu. Zakręcił się w powietrzu, zawrócił nad jezioro, z wściekłości pazurami biedną sieję ścisnął, aż krew pociekła i do wody ją rzucił. Od tej pory są się widzę. Ale diabeł nie może sobie darować, że go ci zakonnicy oszukali. Dlatego od tamtych czasów nad jeziorem lata, a co dmuchnie, to wiatr wodę skotuje i ogromna fala idzie środkiem jeziora. Strach wtedy ludku wypłynąć. Umilkła moja Marcelka i spojrzała na cichą wodę jeziora. Skądeś, od lądu, porwał się lekki podmuch i zmarszczył gładką toń, jakby kto cienką sieć na jej powierzchnię zarzucił. Wstrząsnęłyśmy się obie, poczuwszy nagły chłód. Będzie jutro wiatr, rzekła Marcelka. Aha, diabeł się zbudził, szepnęłam. Ten wigierski diabeł, co tu swoich siej pilnuje. Potrząsnęła głową przerażona. Oj, niech pani w złą godzinę nie mówi. Teraz to nic, ale jesienią, jak zacznie wyć. Doprawdy człowiekowi straszno. Woda się zrobi zielona, niczym trawa, a od tego szumu aż w uszach dzwoni. Albo znowu zimą, pod lodem dudni coś, dudni w tej głębinie i... No, wigierski diabeł nie zasypia jak niedźwiedź. A co się stało z Barnabą, nie wiesz? Wzruszyła ramionami. Ludzie nic nie mówili. Pewnie z przeorem pokutę odprawił. Chociaż diabła oszukać to chyba nie grzech. A siej to już pewnie przez całe życie nie pokosztował ten Barnaba. I złowić ją niełatwo. Bardzo głęboko w wodzie siedzi. Widziała pani kiedy sieje? Ma koło pyszczka takie różowe znaki. To od tych diabelskich pazurów. Zerwała się z pomostu, chwyciła mnie za rękę. Ot, niemiło diabła wspomnieć. Dlatego po nocy wracajmy, bo już późno. Chciałam jeszcze dzisiaj wytkać ostatek, bo po niedzieli bratowa obiecała pożyczyć sąsiadce Berdo. Ale już północ chyba blisko. To może będzie można przed świętem. Jutro brat powiezie państwa do kościoła. A kiedy pojedziecie łódką? Pewnie koło południa. I już nie wrócicie na Bryzgiel. A nie, wrócimy rzeką, co tam koło klasztoru wypływa. Dziękuję ci, Marcelko, za bajkę. W zimie, jak pojadę do miasta, opowiem ludziom o Barnabie. Chciałabym kiedyś zobaczyć duże miasto, szepnęła. Nigdy nie byłaś w mieście? Byłam w Augustowie, ale mówią, że Grodno ładniejsze. A dopiero Warszawa. Jak tam jest, proszę pani? Jedna stąd od nas pojechała na służbę. Jak wróciła na żniwa, to się nasłuchać nie mogłam. Powiada, że tam na każdej ulicy tyle ludzi, co we wigrach na odpuście. Pewnie w Warszawie domy bardzo wielkie i piękne. Za wielkie. Tu jest ładniej. Rzekła niedowierzająco. Mówię ci, dużo ładniej. Żebym mogła, nigdy bym stąd nie wyjeżdżała. To niech pani przyjedzie kiedy na całe lato. Kto wie, może przyjadę. A ty tu będziesz? Chyba, że będę. Gdzie bym miała być? Prawda. Gdzie by miała być jutro i za rok i później? Jeżeli wyjdzie za mąż, może wywędruje do jakiej sąsiedniej wsi. Ale i tam czeka na nią dom o trzech izbach, taki samiuteńki jak u brata. Będą w nim długie ławki pod ścianami, okopcony piec i bielutka, odświętnie przystrojona świetlica z szeregiem świętych obrazów, stołem, na którym nikt nie jada i łóżkiem, na którym nikt nie sypia. Chyba jaki gość z dalekich stron, albo czasem umarły. I tam, jak tu, będzie miała Marcelka pod dostatkiem wody jeziornej, łąk, bagien, puszczy. Dochowa się gromadki własnych dzieci, którym przekaże historię o diable wigierskim i będą się go bały, jak ona. Ale dziś i jutro i zawsze chciałoby zobaczyć wielkie miasto, gdzie są różne cuda i piękne domy i mnóstwo ludzi. Ach, Marcelko, ty nie wiesz o tym, jak wielki, piękny i pełen Boga jest twój malutki świat, w którym poczęłaś się i wieku swego dożyjesz. Patrzysz na niego co dzień i nic cię nie zadziwia. Tu jest cicho nie tylko w cichą sierpniową noc. Zawsze. Diabeł wigierski wydaje się niekiedy straszny, ale tylko tutaj, na wigrach.
Kto wie, czy przeniesiony na wielkomiejski bruk nie stałby się od razu poczciwym kuternogą. To tumfackim w świadczeniu drobnych przysług za jeden mały podpis. Twarde są bruki miejskie i stopom niewykłym dochodzenia po ziemi ornej nieprzyjazne. I tak samo twarde stają się ludzkie serca. Trzeba wielkiej ciszy zewnątrz i wewnątrz siebie, aby rozprawić się z sumieniem. Ludzie, którzy odeszli od przyrody, błądzą łatwiej, bo zatracili pamięć słów, jakimi ona przemawia. Lepiej, że tu na zawsze zostaniesz, Marcelko, i opowiadać będziesz o ludziach i o diable, tym, którzy z wielkich miast przyjadą, aby ogrzać w słońcu wigierskim skostniałe z chłodu serca. Znajdą słońce, odbite w wodzie i w twoich oczach, tak samo przeźroczystych, jak toń jeziorna.
Fragmenty książki czytali Mirosława Krymska, Agnieszka Winnik-Pomichter, Katarzyna Przyborowska, Dorota Skłodowska, Hanna Krzyżewska, Wiktoria Wiśniewska, Weronika Bogdan, Jerzy Łazewski. Realizacja nagrań Grzegorz Świerzbin. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu Biblioteka Pięciu Zmysłów, dofinansowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Bibliofil i Suwalskim Ośrodkiem Kultury.